ubiegłym tygodniu był w naszym studio i dzisiaj też jest dr Oskar Kida, prawnik zatrudniony, pracujący także naukowo w Trybunale Konstytucyjnym. Dzień dobry,
panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Tydzień temu rozmawialiśmy o tym, czy można zaprzysięgać sędziów Trybunału przed radcą prawnym albo przed Sejmem, a dzisiaj trudna pasa pana ministra Żurka się nie kończy, mamy kontynuację. Decyzja czy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nieprawidłowościach przy powołaniu sędziego, że to nie wystarczy, aby stwierdzić, że nie jest on niezawisły. Sama decyzja TSUE, co oznacza, bo tutaj są różne, jak to zwykle u prawników, różne analizy.
Panie redaktorze, ja sobie na wstępie pozwolę poczynić takie zastrzeżenie, bo sporo osób tam mi zaczęło to zarzucać, że nagle mi się TSUE spodobał. No nie, proszę państwa, otóż on nadal mi się nie podoba, przynajmniej w tym zakresie, w jakim orzeka o polskich sądach, ponieważ nie ma do tego po prostu traktatowych kompetencji. Więc ja uważam, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, że Polska takich wyroków nie powinna wykonywać.
Ale chyba sędzia Żurek uznaje.
Ale no właśnie, przecież dla sędziego Żurka, dla Justicji, Temis, tak, dla wielu innych środowisk, no te wyroki to niemal jak Pismo Święte, tak wyryte w kamieniu, proszę państwa, no i że trzeba koniecznie, one w ogóle nas wiążą według nich, co jest oczywiście nieprawdą. No i co? No i właśnie dostali wyrok TSUE. Notabene, proszę państwa, ten wyrok to jest nic innego jak odpowiedź na pytanie prejudycjalne sędziego Przymusińskiego. No właśnie, proszę państwa, a propos Justicji. No i TSUE tam poczynił takie rozważania w dwóch aspektach, w dwóch tematach. No, jeżeli chodzi o jedno pytanie, on w sposób absolutnie taki rozciągający sobie kompetencje traktatowe, tak na podstawie karty, z której my jesteśmy wyłączeni protokołem brytyjskim, przyznał polskim sądom prawo do oceny statusu sędziego, również ze względu na tryb jego powołania. No i przy okazji powiedział, że jeżeli jakaś procedura tego zabrania, czy to ustawowa, czy to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to wówczas sąd ma obowiązek pominąć, czy to te przepisy ustawy, czy to wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że w tym zakresie ma nie stosować, bo to było sprzeczne z prawem Unii i się powołał oczywiście na mityczną zasadę prymatu pierwszeństwa prawa Unii również nad Konstytucją. Oczywiście, proszę państwa, tak jak już wielokrotnie mówiłem, ona nie wynika z traktatu, natomiast no, TSUE cały czas twierdzi, że ona jest, że ona działa i taki absolutnie skandaliczny wyrok w tym zakresie wydał. Ale dużo bardziej interesujący z perspektywy debaty publicznej jest ten drugi aspekt, bo następnie, jak już TSUE wydedukował, że jest taka kompetencja, no to przeszedł do pewnych rozważań i on powiedział tak. Ja oczywiście nie mogę tego badać sam, no bo nie mam takich kompetencji. TSUE nigdy nie stosuje przepisów unijnych w konkretnej sprawie, a jedynie dokonuje interpretacji traktatu. Tam jest wprost taki fragment orzeczenia. Ale jednocześnie mówi, ale ja mogę wskazać sądowi pytającemu, czym się powinien kierować, co powinien brać pod uwagę. No i TSUE tutaj orzekł wyraźnie, że sama tylko okoliczność, że danego sędziego powołano na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po reformie, nie wystarczy do tego, ażeby stwierdzić, że ten sędzia nie jest bezstronny i niezawisły. Nie wystarczy do tego, żeby móc go wyłączyć. I TSUE to proszę państwa, wbrew temu, co próbuje twierdzić minister Żurek, orzekł naprawdę bardzo klarownie. Bardzo tak w sposób nie zostawiający wątpliwości. Ponieważ on nawet tłumaczy w stosunku, bo to chodzi o konkretną sędzię, o tę jedną konkretną sędzię. Tutaj ona jest podana z inicjałów, dlatego proszę państwa, nazwiska nie podaje, ale chodzi o konkretną sędzię i on nawet przechodzi już do takiej analizy, bo mówi, że trzeba zawsze brać pod uwagę inne czynniki. Ja tutaj mam przed sobą ten wyrok, proszę państwa. No i on pisze, że tymczasem, jak wynika z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, w pierwszej kolejności sędzia pełniła funkcję starszej asystentki sędziego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. W drugiej kolejności Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu i Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu tego Sądu Okręgowego pozytywnie zaopiniowało jej kandydaturę. W trzeciej kolejności pozostali uczestnicy tego postępowania nominacyjnego nie zakwestionowali powołania tej sędzi. W czwartej kolejności sąd odsyłający nie wskazał żadnej innej istotnej wskazówki dotyczącej okoliczności towarzyszących wspomnianemu powołaniu. Innej oczywiście niż to, że właśnie to była ta KRS powołana po 2017 roku, która dla celów badania, o którym mowa w punkcie 91 niniejszego wyroku, mogłaby przyczynić się do wzbudzenia w przekonaniu jednostek uzasadnionych wątpliwości co do niepodatności tej sędzi na czynniki zewnętrzne. Tym samym z zastrzeżeniem weryfikacji, którą powinien przeprowadzić sąd odsyłający, nie wydaje się, aby w tym wypadku można było ustalić inne okoliczności faktyczne i prawne mogące podważać niezawisłość lub bezstronność tej sędzi. No proszę państwa, no jest czarno na białym. A przecież takie czynniki, jakie tutaj TSUE wymienił, to, że ktoś został powołany, czy tam miał pozytywną opinię, że wcześniej pracował tam, tam gdzieś indziej, tutaj akurat ta pani jako asystentka. No przecież to są rzeczy, które możemy przełożyć do, myślę, że 99% przypadków, jeżeli chodzi o powołania po 2017 roku. Naprawdę, proszę państwa.
Czyli to się każde kolejne zapytanie, a one cały czas będą pewnie przez sędziów należących chociażby do Stowarzyszenia Justycja kierowane, będą w podobny sposób rozpatrywane?
No powinny być, proszę państwa, no bo TSUE w ten sposób dokonał wykładni traktatu. Stwierdził, że taka tylko okoliczność jak powołanie przy udziale tej Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej po 2017 roku, mimo że oczywiście, proszę państwa, żeby być uczciwym, TSUE konsekwentnie twierdzi, że to jest nieprawidłowość, że to są nieprawidłowe, tak, nieprawidłowo ukształtowane, jest nieprawidłowe to powołanie. To ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ale jednocześnie wbrew temu, co się mówi, to się nie przekłada na to, że ono jest jakkolwiek nieważne. Wręcz przeciwnie, no TSUE właśnie mówi, one są ważne. I to nie może stanowić samodzielnej okoliczności. On wyłożył traktat w ten sposób, że artykuł 19 traktatu nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie uznać, że takie osoby są bezstronne i niezawisłe. Wprost przesądza, tak, że wydaje się tutaj, że w tym przypadku nie można było ustalić innych okoliczności. No i w ten sposób dochodzi wreszcie do tej słynnej odpowiedzi na pytanie. Właśnie na tej, że artykuł 19, a także artykuł 47 Karty Praw Podstawowych UE należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uznaniu za niezawisły i bezstronny sąd składu orzekającego, w którym zasiada jednoosobowo sędzia powołany na swoje stanowisko w wyniku procedury powołania charakteryzującej się tym, że po pierwsze, no i tutaj wymienia znowu kandydatura, tam KRS i tak dalej. Więc proszę państwa, no czarno na białym. To tak naprawdę zakończyło w pewnym sensie spór. Oczywiście...
No dobrze, ale minister Żurek powiedział, czy napisał na Platformie X w dniu wczorajszym, tak, TSUE nie zamknął sprawy neosędziów. Przeciwnie, potwierdził systemowy problem wadliwych powołań zarówno w sądach powszechnych, jak i w Sądzie Najwyższym. Spodziewaliśmy się tego wyroku, oświadczył pan minister Waldemar Żurek.
To prawda, że TSUE potwierdził tutaj, w cudzysłowie potwierdził, bo tak jak powiedzieliśmy, on nie ma tego kompetencji, ale potwierdził, że jest jakiś systemowy problem i on nawet tam pisze, że nie wystarczy, że teraz tylko sądy będą stosować ten wyrok, który wydaje, czyli będą same badać indywidualnie te okoliczności, ale potrzebna jest zmiana systemowa, zmiana ustawowa. Ale przecież jednocześnie TSUE mówi wyraźnie w tym wyroku, że tutaj państwo członkowskie ma szeroki wachlarz możliwości, że on nie może narzucić żadnych konkretnych rozwiązań, ale jednocześnie, że należy uwzględnić te okoliczności, do których doszedł. Czyli, że te powołania nastąpiły i dodatkowo, że te osoby tylko z tego tytułu, że zostały powołane w takiej, a nie innej procedurze, nie mogą być uznane za ten nie niezawisły i niebezstronny sąd. Wręcz przeciwnie, mają być uznawane za niezawisły i bezstronny sąd. Więc jak pan minister twierdzi, że to tylko potwierdza, że ta jego ustawa była dobra, to jest bzdura, bo z tego wynika wyraźnie, że nie można w ten sposób pozbawić kogoś stanowiska tylko z tego powodu, a przecież tak miała działać ta ustawa praworządnościowa, która jest procedowana. Ta grupa czerwona i żółta po prostu ma zostać pozbawiona urzędu tylko ze względu na to, że została powołana w takiej, a nie innej dacie.
Proszę więc nie szerzyć dezinformacji, że TSUE stwierdził, że nie ma neosędziów, jest dokładnie przeciwnie. To z kolei Dariusz Mazur, sędzia, który jest wiceministrem u obecnego ministra.
No to jest bzdura, proszę państwa, bo pan sędzia Dariusz Mazur, no bo chyba albo nie zrozumiał tego orzeczenia, albo po prostu wciska nam, przepraszam za kolokwializm, kit, ponieważ TSUE, oczywiście, proszę państwa, po raz kolejny, on przywołał ten fragment, o którym ja państwu mówiłem, mówi, że te powołania są dotknięte jakąś wadliwością. Tak, on tak twierdzi, ale jednocześnie mówi wyraźnie i nie ma takiego orzeczenia. Ono nie istnieje, takie orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości i te wszystkie, na które on się powołuje, to potwierdzają. I to, co ja państwu mówiłem od dawna, że można z tego wyciągnąć konkluzję, że dany akt powołania jest nieważny, że ta procedura jest nieważna. Nie ma takiego orzeczenia. TSUE twierdzi wyraźnie, sama taka okoliczność nie wystarczy. Dodatkowo mówi o tym, że to powinno być indywidualnie badane, czyli to jest dokładnie to, co mówiliśmy, proszę państwa, od początku tego sporu, jak już te międzynarodowe trybunały w sposób poza kompetencjami zaczęły się w ogóle mieszać w nasze sądownictwo, że nawet gdyby przewidzieć taką weryfikację, to ona musi być w sposób indywidualny przeprowadzana przez sąd, bo po pierwsze tylko takie rozwiązanie jest zgodne z polską konstytucją, a po drugie ono nie ma wtedy już nic wspólnego z jakimś z datą powołania. Bo proszę państwa, jeżeli sędzia dał się skorumpować, jeżeli sędzia jest zależny od władzy ustawodawczej i wykonawczej, to nie ma znaczenia, czy on był powołany po 2017 roku, czy przed 2018 rokiem. Jeżeli nie spełnia przymiotów niezawisłości, niezależnie od tego, kiedy został powołany, no to powinien zostać usunięty z zawodu. No i to tutaj naprawdę, tutaj data powołania i czy składka RS-u nie mają nic do rzeczy.
To teraz przejdźmy do tego, co właściwie to orzeczenie, ta decyzja TSUE będzie, jak będzie wpływać, co oznacza dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, też dla polskiej polityki. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, pan Przemysław Rossetti, wskazuje, samych wyroków nie można cofnąć. Zasadą polskiego prawa procesowego jest to, że wyeliminowanie jakiegokolwiek wyroku z obrotu prawnego wymaga wydania wyroku przez inny sąd wyższej instancji, który ten wyrok konkretnie by anulował w apelacji, skardze kasacyjnej lub we wniosku o wznowienie postępowania. To jest Przemysław Rossetti, osoba, która była rozpatrywana na osobę, która miała być w miejsce pana Żurka, kiedy był wymieniany pan minister Bodnar. Cały ten wywód jest tłumaczony takim poetycką frazą przez pana Rossettiego: jesteśmy po drugiej stronie rzeki. Że ten wyrok coś bardzo mocno zmienia w polskich sądach i w świecie także liberalnych prawników.
Czy państwo doskonale wiecie, że mi poglądowo nie jest jakoś szczególnie po drodze z panem mecenasem Rossettim? No, wydaje mi się, że to nie jest żadna tajemnica, ale jednocześnie akurat tu się należy z nim zgodzić, że dla ludzi, którzy uważają, że TSUE może w sposób wiążący wypowiadać się na temat wymiaru sprawiedliwości, gdyż ja tak jak mówiłem we wstępie, ja tak nie uważam. Dla mnie w ogóle tego problemu tak zwanych neosędziów nie ma. Ale nawet przyjmując logikę tych osób, to TSUE przesądził, że dokładnie tak jak powiedział pan mecenas, orzeczenia są, sędziowie są i dopiero kiedy w indywidualnej sprawie danego konkretnego sędziego wypowie się uprawniony do tego sąd i kiedy dane orzeczenie zostanie skutecznie wyeliminowane z obrotu prawnego na podstawie innych przyczyn, aniżeli tylko tego, że ktoś został powołany w takiej, nie innej dacie, to dopiero wtedy możemy mówić o tym, że jakieś orzeczenie zostało właśnie podważone, bo ono było, istniało, a po drugie, że dany sędzia przestanie być sędzią, bo na przykład zostanie mu wymierzona kara dyscyplinarna złożenia z urzędu, ale to nie znaczy, że nim nigdy nie był. Wręcz przeciwnie. Tak samo, panie redaktorze, to idealnie obnaża po prostu ignorancję, przepraszam, ale to trzeba wprost powiedzieć, ignorancję prawną polskich sędziów. Bo przecież polscy sędziowie na podstawie rzekomo tych orzeczeń TSUE, mimo że ja państwu wielokrotnie mówiłem, że tak nie jest, na fragmentach tych orzeczeń, tłumaczyłem, że nie ma nic takiego w tych orzeczeniach, że starczy, że dany sędzia został powołany po 2017 roku, żeby uznać orzeczenie za, no właśnie, nieważne albo wręcz nieistniejące. A przecież Izba Pracy Sądu Najwyższego, no proszę państwa, Sąd Najwyższy, no już w sądach, bo to jeszcze są trybunały, ale w sądach już wyżej się nie da. I Izba Pracy wydaje orzeczenie o tym, że orzeczenia wydawane przez sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych nie istnieją, tak? Albo ten słynny, proszę państwa, zresztą pan mecenas Rossetti też się na to powołuje, ten słynny przypadek bodajże z Suwałk, gdzie osoby rozwiedzione nagle się dowiedziały, że nie są rozwiedzione. Dokładnie tak samo. Tam przecież sędzia powiedział, że trzeba uznać to orzeczenie za nieistniejące. To jest taka bzdura, to jest po prostu, proszę państwa, taka prawnicza bzdura, bo TSUE nigdy nie mówił o samej dacie powołania. W tym aspekcie dotyczącym sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, on tam wymieniał szereg czynników, tam bodajże 6 było łącznie tych przesłanek, z czego prawie żadna, oprócz tej procedury o KRS-ie, która, tak już powiedzieliśmy, sama nie wystarczy, nie występuje w przypadku żadnych innych sędziów.
Naszym gościem dr Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista. No to co z tymi wszystkimi decyzjami sędziów, najczęściej tych, którzy należą do dwóch stowarzyszeń popierających przynajmniej swoją publicystyką obecny obóz rządzący, czyli Justicje i Temis, którzy czasami mówią, że te wyroki nie istnieją. Czasami się mówi, że wyrok jest nieważny, bo właśnie orzekał neosędzia, a to ta sprawa z Suwałk rozwodników, a to no, ostatnio głośna sprawa działacza Platformy, który miał dopuścić się molestowania kilkunastu młodych dziewczynek. Też jego wyrok został uznany za nieistniejący, bo orzekał neosędzia. Co teraz z tą całą publicystyką, jak to nazwać? Co z tymi decyzjami sądów, właśnie, że mówili, nie ma wyroku, bo neosędzia orzekał?
Ja tutaj, proszę państwa, wyjątkowo pozwolę się podeprzeć panem mecenasem Rossettim, bo to właśnie on powiedział, że sąd, orzekając w taki sposób, właśnie uprawia publicystykę. To nie jest, proszę państwa, prawo. To jest już czysta publicystyka, żeby nie powiedzieć, że to jest polityczna publicystyka. Natomiast fakty są takie, że nie ma takiej możliwości, żeby uznawać te wyroki za nieistniejące, czy nawet za nieważne. Pan mecenas mówi wyraźnie, od momentu wydania tego orzeczenia dla nich, bo dla mnie to już było od zawsze jasne, że nawet w świetle orzecznictwa TSUE, ale dla nich stało się jasne, że nie ma możliwości kolorowania sędziów na tam zielono, żółto, czerwono, że nie ma możliwości wyeliminowania sobie z obrotu prawnego danego orzeczenia tylko dlatego, że wydał je sędzia powołany po 2017 roku, bo to byłoby sprzeczne z prawem Unii. No i wreszcie, panie redaktorze, przecież co się dzieje w przypadku tych ludzi, którzy zostali dotknięci takim bezprawiem, bo to jest bezprawie, jeżeli chodzi o to, to właśnie uchylanie, uznawanie wyroków za nieistniejące. No to zarówno mamy coś takiego, proszę państwa, jak odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich za nieprzestrzeganie prawa Unii, a to przez TSUE powiedział, że to jest sprzeczne z prawem Unii, ale po drugie, proszę państwa, mamy przecież jeszcze drugi wyrok, który, no, o którym pan minister Żurek nie mówi, nabrał wody w usta, woli milczeć. Tym razem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli już, proszę państwa, niezwiązane w ogóle z Unią Europejską, to jest ten drugi trybunał. No i co prawda nie w naszej sprawie, ale w sprawie z San Marino, orzekał o przypadku sędziego, który został usunięty z urzędu ustawą, mocą ustawy, na podstawie wydanej ze względu na to, że Krajowa Rada Sądownictwa, i tam to zostało już potwierdzone, była nieprawidłowo ukształtowana. Czyli teoretycznie analogiczny przypadek jak u nas, aczkolwiek u nas Krajowa Rada Sądownictwa jest rzeczywiście legalna. No ale przyjmując logikę tamtych ludzi, no to jest analogiczny przypadek jak u nas. I Europejski Trybunał Praw Człowieka przyznał temu sędziemu bardzo wysokie odszkodowanie i stwierdził, że naruszono jego prawo człowieka, konkretnie prawo do sądu, bo on nie miał w ogóle możliwości jakkolwiek się wypowiedzieć w tej sprawie. Stwierdził, że takie usuwanie z urzędu na mocy ustawy jest po prostu niedopuszczalne. Więc proszę państwa, Żurek, który twierdzi, że on teraz sobie sędziów usunie z urzędu ustawą, bo przecież ta grupa czerwona to jest dosłownie usunięcie ich całkowicie z zawodu, a grupa żółta to jest też, proszę państwa, usunięcie im urzędu i przywrócenie im, ale tak naprawdę stworzenie od nowa urzędu, który zajmowali wcześniej, czyli też usunięcie z urzędu. No nie ma takiej możliwości, żeby to było zgodne z prawem.
Co z ustawą, która, dobrze pamiętam, w październiku trafiła, ubiegłego roku trafiła do Sejmu właśnie ustawa o dość takiej szumnej nazwie praworządnościowa.
Tak. No ona jest tak praworządnościowa, proszę państwa, jak Adam Bodnar był legalistą, no, tak go TVN określił kiedyś. Więc nie ma możliwości. Już oczywiście to, bo dla mnie to było oczywiste, że ona jest niezgodna z konstytucją, ale również teraz potwierdziły to międzynarodowe trybunały, że jest niezgodna z prawem międzynarodowym, żeby procedować te ustawy. Pan minister idzie w zaparte. On twierdzi, nic się nie stało, teraz w takim razie jeszcze bardziej, jeszcze szybciej ją tutaj wdrożymy.
A to dlaczego ta ustawa nie jest głosowana w tej kadencji? W poprzednim zresztą również były ustawy, które większość rządząca w kilka dni, ba w dwa dni przyjmowała. A ta ustawa od października leży jakoś wyjść
nie może. Przecież panie redaktorze, no pierwsze co zrobił, bo pamiętajmy, że taki pomysł o kolorowaniu sędziów i tak dalej pierwszy miał minister Bodnar. Tylko, że minister Bodnar stwierdził, że zachowa jakieś pozory legalności i wysłał tę swoją ustawę do Komisji Weneckiej. Pierwsze, co zrobił pan minister Żurek, to ją stamtąd wycofał. Oczywiście, proszę państwa, my mamy teraz już nową opinię Komisji Weneckiej, która tam mówi, że generalnie kierunek dobry, ale no szczegóły się wywaliły. Natomiast to pokazuje, że oni sami wiedzą, że z tą ustawą będzie problem, że po prostu bardzo ciężko im będzie to wybronić. A teraz jeszcze dodatkowo po tym wyroku TSUE, no ja już nie widzę możliwości, żeby twierdzić, że ta ustawa w niezmienionym kształcie, w takim jakim trafiła pod obrady, znaczy pod pracę, jest do zaakceptowania. Absolutnie nie. No nie da się tego zrobić. I proszę państwa, nie tylko moje słowa, to samo powiedział mecenas Rosati. Powiem więcej, panie redaktorze, bo ja czytałem jeszcze dzisiaj jeszcze jeden artykuł, przygotowując się do naszej rozmowy. Taki wywiad z profesorem Colem. Zapytali go, co on sądzi o tym orzeczeniu TSUE. No i on stwierdził, proszę państwa, że bardzo dobrze TSUE orzekł, bo nie można przecież wszystkich wrzucać do jednego worka. No więc, no jak widać, mądrość etapu jest taka, że teraz, proszę państwa, już nie ma neosędziów, tylko jeżeli już, to no są jacyś tam sędziowie, co do których można mieć wątpliwości, natomiast są już sędziami.
Co to oznacza w całej procedurze prawno-politycznej przywracania starej Krajowej Rady Sądownictwa, czy też praworządności, albo czystek w sądach od wczoraj, od decyzji TSUE, można powiedzieć, że i prawnie, ale też i politycznie, bo te dwa aspekty tak, się łączą bardzo mocno. Czy tego typu pomysły są martwe?
Nie, no proszę państwa, no polityczny aspekt jest taki, że rzeczywiście pan minister Żurek, tak jak powiedziałem, brnie w zaparte i możliwe, że on nadal będzie tę swoją ustawę procedował, natomiast ja wierzę w to, mam takie głębokie przekonanie, że prezydent Karol Nawrocki nie dopuści do zaistnienia takiego bezprawia w Polsce i po prostu tej ustawy nie podpisze. Lepsze pytanie jest takie, co zrobią sądy? Bo sądy teraz sobie tak ochoczo, proszę państwa, przecież wyłączały tych sędziów, tak właśnie uznawały te wyroki za nieistniejące albo za nieważne.
Właśnie, to jest wyrok najważniejszy także dla sędziów.
No właśnie, dla organów stosujących prawo. No i proszę państwa, no ja już jakoś tak ciężko mi sobie wyobrazić, że sędzia, który no ma jakby tam na uwadze swoją przyszłość, ewentualne jakieś zarzuty dyscyplinarne, czy w ogóle no taki zdrowy rozsądek i dobro obywatela, chociaż to ostatnie to już dawno niektórzy politycy w togach nazywani sędziami zgubili, żeby on znowu wydał takie orzeczenie, że jakiegoś wyroku nie ma, bo neosędzia, I podpierał się przy tym wyrokami TSUE. No przecież, a to zwykle tak jest, że tam w uzasadnieniach są, proszę państwa, wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No teraz już w zasadzie argument odpadł, więc ja nie wiem, co oni by musieli zrobić. Myślę, że wielu z tych sędziów nawet, proszę państwa, dla świętego spokoju, żeby właśnie nie ryzykować, przestanie. Zaprzestanie tej szkodliwej działalności, to jest szkodliwa antypaństwowa działalność,
panie doktorze,
bez niezgodna z prawem.
Po tej decyzji, po tym orzeczeniu TSUE, co by groziło sędziom, którzy dalej by uznawali, że właśnie unieważniają, chociaż jak powiedział pan, nawet szef Naczelnej Rady Adwokackiej, pan Rosati, tego typu decyzje określił mianem publicystyki, a nie orzeczeń, tak, decyzji czy wyroków.
No, panie redaktorze, tutaj stan prawny jest jasny. Jest przepis w prawie ustroju sądów powszechnych i analogiczne przepisy w ustawie o Sądzie Najwyższym i w prawie ustroju sądów administracyjnych, który mówi o tym, że kwestionowanie statusu innego sędziego wyłącznie ze względu na tryb jego powołania to jest delikt dyscyplinarny i ten delikt dyscyplinarny jest zagrożony karą złożenia z urzędu. I po prostu najzwyczajniej w świecie ta kara powinna być wymierzana.
Jak rozumiem i wcześniej, ale no już na pewno od tej pory,
od tej pory
się powoływał na TSUE, tak, i żył w logice tego, że TSUE ustala polski porządek prawny w zakresie sądownictwa, to od tej pory każdy sędzia, który będzie mówił o neosędziach i próbował unieważniać wyroki, będzie, czy powinien podlegać tej karze.
No stracili argument tego, że prawo unijne stoi ponad ustawą, bo co do tego nie ma, proszę państwa, wątpliwości, że prawo unijne odpowiednio tak umocowane stoi ponad ustawą i oni stosują prawo unijne w miejsce ustawy, aczkolwiek tutaj oczywiście to też była bardzo naciągana linia, natomiast no powiedzmy był jakiś argument. Teraz ten argument upadł, został po prostu, oni już nawet nie mają tego argumentu, więc tak naprawdę no zostaje im tylko i wyłącznie albo iść w zaparte i twierdzić, że no może i TSUE tak orzekł, ale minister Żurek powiedział inaczej i tak będziemy robić, albo po prostu przestać.
Jak pan zna środowisko prawnicze sędziowskie, jak wielu sędziów będzie uznawało teraz, że najwyższą wykładnią prawa jest minister Żurek. I nieważne TSUE, nieważna konstytucja, nieważny polski trybunał, ważna jest wola polityczna ministra.
Znaczy, panie redaktorze, w ogóle nawet jeszcze przed tym wyrokiem tych sędziów, którzy dokonywali właśnie tej antypaństwowej działalności niezgodnej z prawem, było bardzo niewielu. Stosunkowo jak na tak duży zawód, tak, to było ich naprawdę niewielu. To była grupa ludzi, która była głośna. Ale większość, zdecydowana większość sędziów chciała po prostu przychodzić do pracy i robić to, za co im płacą. Po prostu chciała wykonywać swoje obowiązki. Oni się nie bawili w takie rzeczy. I nie miało dla nich znaczenia. Jakieś neo, paleo, po prostu się orzekało. Teraz nawet ta niewielka grupa na pewno się skurczy. Oczywiście ja wierzę w to, że biorę to pod uwagę, że może tak być, że zostaną jacyś tutaj najbardziej zagorzali psychofani obecnej polityki rządu. Ale wydaje mi się, że mówię, nawet dla świętego spokoju bardzo wielu sędziów po prostu zaprzestanie tej szkodliwej działalności.
Na koniec, co to oznacza właśnie, jeżeli nie będzie tych sędziów, nawet ta grupa się radykalnie zmniejszy, sędziów, która patrzy na neosędziów, na system, tak jak minister Żurek, co to oznacza dla tego ostatniego?
No, panie redaktorze, no, jeżeli pan minister Żurek będzie dalej brnął w tę swoją narrację, przepychał tę swoją ustawę pseudopraworządnościową, tak naprawdę przewracającą praworządność, to tylko pokazuje, że to z prawem już nie ma nic wspólnego. To jest czysta polityka i tutaj już nie chodzi o żaden merytoryczny problem. To jest dokładnie to samo, proszę państwa, co się stało z KRS-em. KRS według tych ludzi przez 8 lat był niekonstytucyjny, żeby na koniec stwierdzić, że ta ustawa w zasadzie to jest zgodna z konstytucją, tylko to jest kwestia jej stosowania. No to tak nie działa.
I tak, mam nadzieję, nie będzie działać. Czyli co? Dzień 24 marca zapisujemy jako ważną datę w boju o polską praworządność.
To oczywiście, proszę państwa, ważną datę dla ludzi, którzy z tego TSUE uczynili sobie sojusznika swojej sprawy. Dla mnie, jako dla człowieka, który uznaje prymat polskiej konstytucji, który wie, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne, powszechnie obowiązujące, sprawa była jasna od samego początku i ten wyrok nic nie zmienia. Natomiast tym ludziom, którzy TSUE stawiali sobie ponad polską konstytucję, powinno zmienić.
O czym mówił dr Oskar Kida, prawnik, konstytucjonalista, między innymi także działacz Ruchu Obrony Granic. Dziękuję bardzo
za
wizytę w naszym studiu.